Pogoda może usypiająca, ale tematy dotyczące gospodarki morskiej jednak bardzo ciekawe i myślę, że będzie dzisiaj kilka zaskakujących, a o gospodarce morskiej będziemy dzisiaj rozmawiali w gronie trzech specjalistów. W naszym studio profesor Marek Grzybowski, Centrum Transferu Technologii, publicysta Władysław Jaszowski i Maciej Krzesiński, Centrum Technologii Morskich. Dzień dobry panom.
Dzień dobry.
Mieliśmy o 10:00 taką informację w serwisie. Zmienia się nazwa, będzie Uniwersytet Morski. Mieliśmy do tej pory Akademię Morską. Część osób pamięta jeszcze nazwę Wyższa Szkoła Morska, która przez lata funkcjonowała. To jest zmiana szyldu, czy za tym może iść coś więcej? Czy może chodzi tu o to, jakie są rozliczenia dotyczące szkół wyższych, bo uniwersytet to jednak organizacyjnie wyższy poziom niż akademia.
Moim zdaniem uczelnia spełnia w tej chwili wszystkie warunki formalne, żeby zostać uniwersytetem. Tak to się dzieje, dotychczas się działo w finansach, ponieważ mamy przed niedługo reformę szkolnictwa wyższego, ale tak to było dotychczas, że uniwersytet dostawał większe środki na prowadzenie badań, bo przecież ta ranga uczelni Akademii Morskiej w Gdyni wynika stąd, że prowadzi badania naukowe w obszarach związanych z szeroko pojmowaną gospodarką morską, a więc formalne przesłanki są, żeby uczelnia była uniwersytetem.
Przyzwyczaić się będzie łatwo do nowego szyldu, jednak ta Wyższa Szkoła Morska gdzieś tam chodzi po głowie.
Czy... Ja pamiętam jeszcze Państwową Szkołę Morską, bo taki był początek tego. No piękny byłby to rozwój tej uczelni od Państwowej Szkoły Dwuletniej do Uniwersytetu. Myślę, że do takiego przemyślenia jest kwestia tego, że dotychczasowa Akademia Morska w Gdyni mocno się także utechnizuje i w związku z tym chyba nawet uniwersytety techniczne w tej chwili powstają. W związku z tym objęłoby to oprócz tych spraw, o których pan profesor Marek Grzybowski mówił, zresztą no, z Akademii Morskiej w Gdyni, te kwestie finansowe, poprawy statusu czy możliwość poprawy statusu finansowego, byłoby to także może pokrycie nazwą coraz większego obszaru technicznego, który w tej uczelni funkcjonuje.
A jeśli chodzi o finanse, to jeszcze chciałem dodać, tu nie chodzi tylko o te finanse bezpośrednie, tylko jak się ma więcej pieniędzy, można uczestniczyć w projektach międzynarodowych. Ponieważ jeśli przeliczymy te nasze złotówki na euro, to zawsze to jest 1/4 tych potrzebnych pieniędzy na swój własny wkład. Badania, szczególnie techniczne, są drogie. Więc uniwersytet i większa dotacja pozwalałaby też na uczestniczenie w wielu projektach w gospodarce morskiej, a innowacyjnych projektów w gospodarce morskiej, w światowej jest wiele. No o czym Maciej może powiedzieć, bo przecież uczestniczy w tym projekcie Space 3AC, w którym zgłaszamy projekty innowacyjne.
No to wywołany do tablicy Maciej Krzesiński, Centrum Technologii Morskich z Gdyni.
No rzeczywiście projekty szczególnie w gospodarce morskiej, czy też mocno techniczne, nie są tanie. Badania przede wszystkim kosztują, budowy prototypów kosztują często jeszcze więcej. I żeby dojść do takiego etapu, rzeczywiście te wydatki często są spore. No trudno tutaj mówić o dużych wydatkach, jeżeli nie ma tego wsparcia. Jeżeli uniwersytet ten morski, tak, nowy, czyli przekształcona Akademia Morska miałaby szansę uzyskać większe dotacje, to oczywiście tylko in plus, dlatego że będzie miała możliwość rzeczywiście startu w tego typu projektach i ich wspierania, krótko rzecz biorąc.
A tutaj już pan Władysław Jaszowski wspomniał o tym, że jest taka mocniejszy akcent techniczny związany z tą szkołą. Czy to jest rzeczywiście dobry kierunek rozwoju? Bo ciągle słychać, że brakuje nam inżynierów, że mamy trochę złą strukturę absolwentów, że dużo humanistycznych. Czyli jeżeli Akademia Morska, a potem to, co będzie Uniwersytetem Morskim, żegluje w stronę techniczną, to rozumiem, że to jest prawidłowy kierunek rozwoju.
No tak, no on się po prostu wpisuje w dzisiejsze trendy i to zresztą bardzo dobrze, przy czym też jakby wpisuje się w to, co jakby rynek też przewiduje, tak? Czyli nie mówimy tylko o dzisiejszym zapotrzebowaniu, ale patrzymy
też w przyszłość, tak?
Dokładnie, na kilka lat w przód trzeba patrzeć, a to zapotrzebowanie na inżynierów wysokiej klasy będzie rosło. Znacznie do przodu na pewno, tak. To trzeba rzeczywiście zadbać o te kadry, żeby mieć potem czym obsłużyć te nowoczesne technologie, które wymyślamy.
A panowie, bo cały czas mówimy o bardzo dynamicznym rozwoju branży morskiej, widzimy, co się dzieje w portach. Między innymi ta audycja temu służy, żeby opowiadać o tych wszystkich innowacyjnych projektach. Czy jeżeli będzie Uniwersytet Morski w Gdyni, to znaczy, że będzie też w jakiejś dającej się przewidzieć przyszłości Uniwersytet Morski w Szczecinie? Tam jest podobna sytuacja, też jest Akademia Morska.
Obawiałbym się, że może być pierwszy w Szczecinie, niżeli w Gdyni, biorąc pod uwagę sympatie kierownictwa gospodarki morskiej obecne. Zresztą Uczelnia Morska w Szczecinie ma bardzo duże osiągnięcia w kwestiach właśnie technicznych. Myślę, że tutaj mogli się, nie chcę nikogo krzywdzić, wysforować w tej kwestii przed Gdynię. Tam te projekty, zwłaszcza innowacyjne, są mocno rozwinięte i znajdują już zastosowanie bezpośrednio w praktyce, jeśli chodzi o Szczecin.
No ja mogę tylko potwierdzić, bo rzeczywiście mam kontakt z kolegami ze Szczecina, zresztą z Centrum Transferu Technologii, takiego odpowiednika tutaj instytucji, którą profesor Marek Grzybowski zawiaduje. I rzeczywiście tam no, te badania, czy też nawet prototypy są na tyle mocno posunięte, że one są w tej chwili przygotowane do komercyjnego wdrożenia, przynajmniej część z nich, tak? Więc faktycznie tam to po prostu widać i czuć, że te badania są realizowane i rzeczywiście wydaje się, że takiej Akademii Morskiej w Szczecinie jest bardzo blisko do takiego Uniwersytetu Technicznego.
To zmieniamy temat. Jak widać, tutaj perspektywa zmiany nazwy tchnie optymizmem nie tylko dlatego, że Uniwersytet Morski brzmi dumnie, ale być może to rzeczywiście otwiera nowe perspektywy rozwojowe przed gdyńską uczelnią, a oczywiście za jej powodzenie i za powodzenie absolwentów trzymamy jak najmocniej kciuki. To skoro mówiliśmy o wysokiej technice, to teraz zejdźmy może trochę niżej. Bardzo ciekawa inwestycja w porcie w Gdańsku. W ubiegłym tygodniu podpisano umowę dotyczącą budowy terminala przeładunkowo-wysyłkowego przeznaczonego do obsługi transportu cukru. To jest podstawowe zadanie, ale też chodzi o różne produkty spożywcze. Jak patrzę na dane przeładunkowe w porcie Gdynia, z roku na rok rośnie udział zbóż. Tutaj mamy teraz inwestycję związaną z cukrem. Czy to znaczy, że porty stają się takim pasem transmisyjnym do eksportu produktów szeroko rozumianych, rolnych, tego co no, jesteśmy specjalistami w produkcji? Czy to jest perspektywiczna inwestycja? Jak tak można w pierwszej chwili powiedzieć, no sam cukier, terminal cukrowy, to może trochę mało. No ale eksperci mówią, tak, to jest ten kierunek. A jak panowie to oceniacie?
No tam docelowa pojemność czy możliwość przeładunku tego terminalu to jest 300 tysięcy ton cukru samego. To jest dużo. Odpowiadając na kwestię tutaj zaplecza. No Polska od przedwojny przecież była no, rolno-spożywczą, no nie powiem, że potęgą, ale wyróżniającym się krajem. I to jest absolutnie jedna z naszych specjalizacji przemysł rolno-spożywczy. To, że taki terminal powstaje, zwłaszcza w tak zwanym porcie wewnętrznym, to bardzo dobrze, bo on powoli traci taką rację bytu wobec tego, co się dzieje w porcie zewnętrznym. No bo w tej chwili decydujący wpływ ma tak zwana rata przeładunkowa, prawda, i wielkość terenu i potencjał danego terminalu. Ja mam tylko jedną obiekcję formalną do tego. Rozumiem, że pan prezes Greńkę, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk, jest znakomitym prawnikiem, ale chciałem przypomnieć, że nie został zakończony proces wytoczony o kupno Port Gdański Eksploatacja. Sprawa jest cały czas w sądzie, a terminal ten ma powstać na terenie objętym działaniem, jak rozumiem, Port Gdańskiej Eksploatacja, więc mamy tu do czynienia z pewnym krokiem wyprzedzającym rozstrzygnięcia sądu. Być może się mylę, być może są tam jakieś terytorialne, że tak powiem, wyjątki, no ale jeśli nie, to może to być w perspektywie wątpliwe prawnie.
No jeżeli o mnie chodzi, to ja bym to krótko skomentował tak, że oczywiście cieszę, że taki terminal powstaje, jeżeli tylko jest popyt na tego typu przeładunki i rzeczywiście jakby Polska jest tutaj, można powiedzieć, jednym z liderów, jeżeli chodzi o produkcję rolno-spożywczą. W związku z tym my tutaj widzimy taki, przynajmniej ja widzę taki efekt synergii, który tak naprawdę nam się pojawia i bardzo dobrze, że potrafimy to wykorzystać. To jest jakby już taki banał, można powiedzieć, stwierdzenie, że nasze porty to jest nasze okno na świat. Jeżeli jesteśmy w stanie ten cukier przeładowywać i będziemy w stanie ten cukier przeładowywać i wysyłać go w świat, no to bardzo dobrze, tak? Tylko się należy cieszyć już.
No jest taka sprawa. Przy okazji tej inwestycji warto zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. Oczywiście żyjemy sensacjami takimi, że wpłynął największy statek kontenerowy, że dużo kontenerów się przeładowuje,
ale pamiętajmy,
że większość ładunków to są ładunki masowe, które funkcjonują na świecie. I Port Gdańsk próbuje się wpisać w jeden z tych elementów przewozów ładunków masowych, które przynoszą konkretne dochody. I jest to pokazanie też na mapie, że takie przeładunki można wykonywać. Zarówno Port Gdańsk, jak i Port Gdynia już stały się portami uniwersalnymi, ale nie pomijają uwagi i zwracają uwagę na to, że ładunki masowe to też są ładunki, które warto w porcie przeładowywać. Jednym z takich ładunków jest cukier.
To może taka ciekawostka jeszcze, że tak naprawdę Polacy to się, można powiedzieć, troszeczkę specjalizują w tych ładunkach masowych, dlatego że na przykład nasz narodowy przewoźnik, czyli PZM, z kolei też jest jakby specjalistą od przewozu ładunków masowych. Co prawda nie przewozi ich może w dużej ilości tutaj na naszych wodach, niemniej jednak jakby jego flota jest, głównie to są statki, które przewożą ładunki masowe. Więc my trochę jesteśmy tak wyspecjalizowani chyba w tej dziedzinie.
Panowie, jedna uwaga. Jeśli chodzi o ten terminal cukrowy, to on w dużej mierze będzie eksportował towar konfekcjonowany po kilogramach, w paczkach i w paletach i tak dalej. Ładunki masowe w tej chwili absolutnie też będą dążyły do konfekcjonowania w kontenerach węgiel i tak dalej, więc to masowość w formie specjalizacji to nie jest zbyt przyszłościowy kierunek.
No ale nie można takiego terminala nie mieć.
Pecunia non olet, przepraszam. Tam, gdzie można zarobić, tam się funkcjonuje.
Starajmy zarobić. A skoro już o tym mówimy, w serwisie Namiary na Morze i Handel ukazała się rozmowa z Pawłem Brzezickim, zarządcą komisarycznym Polskiej Żeglugi Morskiej, o której tutaj Maciej Krzesiński przed chwilą mówił. No i tutaj tchnie optymizmem. Przypomnijmy, były bardzo poważne kłopoty PZM-u. Tam dalej trwają między innymi spory z pracownikami. Natomiast zdaniem Pawła Brzezickiego, przypomnę, zarządcy komisarycznego PZM-u, najgorsze firma ma już za sobą. To jest nadmierny optymizm, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy i PZM wypływa na spokojne wody, jakby to tak poetycko powiedzieć, chociaż to bardzo oklepane.
Taka firma jak PZM jest przede wszystkim uzależniona od Baltic Freight Index, od bałtyckiego indeksu frachtowego. PZM nie jest dużą firmą. Obecnie klasyfikuje się jako średnia, mniejsza średnia przy 55 statkach, które ma obecnie. To jest naprawdę niewiele przy tej globalizacji u armatorów. W związku z tym, tak jak się będą kształtowały stawki frachtowe tego bałtyckiego indeksu, tak się będzie toczył mniej lub lepiej, gorzej los PZM-u. W tej chwili ten bałtycki indeks frachtowy trochę rośnie. To znaczy, chciałem powiedzieć tak, że on został ustalony w 1985 roku i to był poziom bazowy 1000 punktów. Obecnie ten indeks dla statków PZM-u jest w granicach 600 punktów. To proszę sobie popatrzeć, przez 20 kilka lat on spadł po prostu z 1000 punktów do 600.
40%.
a w czasach, kiedy PZM miał kłopoty, on wynosił około 300 punktów. Także jakie stawki, taki los. Sprawa PZM-u nie jest wcale taka prosta i łatwa do oskarżeń. Nie chciałbym się wdawać w szczegóły, ale to nie tak prosto, jak pan komisarz Brzezicki tutaj wyjawił na łamach.
Panowie, jesteście optymistami, jeśli chodzi o PZM, czy nie do końca?
To znaczy, cieszy na pewno to, że te wyniki się poprawiają. Natomiast ja jeszcze patrzę na to, co się dzieje w kwestiach inwestycyjnych, bo trzeba zwrócić uwagę, że przecież PZM, można powiedzieć, czeka cały czas, czy też zamierza, tak, wybudować prom, który dzisiaj, umówmy się, że jest już tak naprawdę mocno spóźniony. Za chwilę tak naprawdę na, że tak powiem, linię wejdzie kolejny prom Stena Line, który de facto nas tutaj, można powiedzieć, cały czas, Stena nas cały czas wyprzedza, tak, jeżeli chodzi o naszego tego międzynarodowego przewoźnika. W związku z tym, no tu na pewno należy, że tak powiem, przyspieszyć zdecydowanie działania związane z inwestycjami, z wprowadzaniem nowych promów i z ich budową. Tak? No na razie widoki, powiem szczerze, na budowę tego promu są takie bardzo średnie.
Ale PZM nie złożył jeszcze w ogóle zamówienia na ten prom. To jest PZB. Natomiast PZM bardzo odnowił swój tonaż.
Ten masowy.
Masowy. O ile przed, powiedzmy, 5-10 laty średni wiek tego tonażu był w granicach 13-17 lat, to obecnie jest około 7 lat. To jest znaczące odnowienie i pod względem inwestycyjnym PZM jest wyróżniającym się średnim armatorem w świecie.
Ale tu zgłaszane są protesty, czy może nie protesty, ale uwagi, że większość tego odnowionego tonażu to pochodzi z Chin, a nie z polskich stoczni, tak? Bo tam jest po prostu taniej.
No, niestety.
Nie tylko, też są lepsze warunki finansowania i tutaj był chyba problem bardziej z pozyskaniem środków na odnowę floty, ale pamiętajmy, że tak, flota masowców jest bardzo nowoczesna i jest konkurencyjna, oferuje konkurencyjne usługi na rynku międzynarodowym, natomiast flota promów znacznie się postarzała i wymaga radykalnej odnowy, o czym ostatnio na spotkaniu w Gdańsku mówił prezes Unity Line, że faktycznie w perspektywie widzą konieczność odnowienia floty, bo wtedy ta flota będzie konkurencyjna w warunkach, jakie stwarza rynek bałtycki, gdzie wprowadza się nowoczesne statki z napędem LNG, zapędem ekologicznym, hybrydowym i tak dalej i tym podobne.
Bo przypomnijmy, że rynek promowy na Bałtyku oceniany jest jako jeden z ciekawszych rynków, który cały czas rośnie i to na przykład widać po tym, jak Stena Line pływa między Szwecją a Gdynią. Ja przypomnę, w studio Radia Gdańsk Marek Grzybowski, Maciej Krzesiński i Władysław Jaszowski, a my teraz będzie krótka przerwa i do dyskusji wrócimy za kilka minut.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Wracamy do dyskusji na tematy morskie. Przypomnę, w naszym studiu Władysław Jaszowski, Maciej Krzesiński i profesor Marek Grzybowski. Mówiliśmy o tym, jak dobrze się dzieje w naszych portach i statystyki potwierdzają, że te wyniki przeładunków są bardzo dobre. Szczecin, Świnoujście już przekroczył 20 milionów ton w tym roku. Gdynia zapowiada po raz pierwszy przekroczenie właśnie 20 milionów ton. Ale jak się zagłębimy, tam trochę niżej zejdziemy w te dane, bardzo ciekawe rzeczy dzieją się z paliwami. W Gdyni przeładowujemy już 1,5 miliona ton paliw, mimo że tam nie ma wyspecjalizowanego naftoportu, nie ma, no znaczy są stanowiska, ale to nie jest jakby, nigdy nie była specjalność Gdyni. Naftoport w Gdańsku pracuje rzeczywiście bardzo dobrze, ale też we wspomnianym zespole Szczecin-Świnoujście przyrosty przeładunku paliw ponad 50% rok do roku, jeżeli liczymy od stycznia do października. Panowie, to jest kwestia uszczelnienia rynku paliw i tego, że ten eksport teraz, czy import jest legalny, czy to jest kwestia hossy akurat na tym rynku, czy jest to kwestia przypadku, że tu i teraz te wyniki tak dobrze wyglądają w paliwach?
W Szczecinie to jest kwestia gazu. To on LNG idzie jako paliwa, ale to jest LNG i tutaj no, wyłączyłbym to chyba z tego pytania pana redaktora, bo o ile wiem, LNG nie było, że tak powiem, przemycane, tylko chodziło o paliwa. Jeśli chodzi o Gdynię, to myślę, że to jest przede wszystkim no, przeładunki związane z bazą paliw w Mechelinkach, bo stanowisko portowe na falochronie w Gdyni ma bezpośrednie połączenie z bazą paliw w Mechelinkach, więc to jest jakieś uzupełnianie. Być może na skutek tego, co pan powiedział, ale nie mogę się wypowiedzieć, na ile korelacja między tymi procesami zachodzi. W Szczecinie na pewno nie, w Gdyni być może, w przypadku Gdańska też na pewno nie.
Tutaj jakby należy rzeczywiście zwrócić na to, że w tych statystykach jest gaz, krótko rzecz biorąc, a przyrost tego gazu jest oczywisty z uwagi na to, że no, pobudowano terminal gazowy w Świnoujściu, więc jakby ta statystyka wydaje mi się jakby tutaj jest troszeczkę przekłamana.
Czyli bardziej wynika to z tego, że na stałe zasilamy się gazem LNG, a nie z tego, że coś się wydarzyło na samym rynku paliw, tak?
No, co więcej, tam też jakby ta statystyka wydaje się, że będzie rosła, jeśli chodzi o gaz, bo przecież w terminalu LNG w Świnoujściu są jeszcze rezerwy, jeśli chodzi o jego wykorzystanie. Wiemy, że jest planowana kolejna kontraktacja. Dzisiaj chyba była taka informacja,
dokładnie, że PGNiG zakupi gaz w Stanach Zjednoczonych,
dokładnie,
tak?
Także jakby te statki też stamtąd przyjdą, chociaż to jest niewielka część, bo tam będzie chyba tylko 1% jakby naszego zapotrzebowania na gaz. No niemniej jednak ileś takich kontraktów czy ileś takich grosików tworzy całość, więc rzeczywiście wydaje mi się, że ta statystyka jakby pod tym kątem będzie szczególnie rosła. Rzeczywiście może też być tak, że działania związane z uszczelnieniem tego rynku paliwowego też mogą mieć jakiś wpływ, ale na pewno nie jakiś taki spektakularny. No, trzeba obserwować rynek, krótko rzecz biorąc.
Czyli jest popyt, to jest i wynik. Podaż, jest podaż. Ale zwracam uwagę, jeśli chodzi o terminal gazowy, jak już przy nim się zatrzymaliśmy, ostatnio czytałem analizę popytu na surowce energetyczne z różne źródła i DNVGL, żeby powiedzieć, kto to robił, bo można, to są oficjalne dane, w prognozach do roku 2050 wyraźnie będzie wzrastał popyt na gaz, także w obszarze gospodarki morskiej, czyli na jednostki, które będą napędzane gazem, ale także zużycie gazu będzie wzrastało do innych celów, czyli do celów przemysłowych i gospodarczych. Będzie wzrastał popyt na energię elektryczną odnawialną ze źródeł odnawialnych, z elektrowni wiatrowych lub elektrowni solarnych. Natomiast maleć będzie zapotrzebowanie na paliwa kopalne. I tutaj warto spojrzeć do tej prognozy, bo ta prognoza jest oficjalnie na stronach tej firmy. Oni mają dosyć trafne badania.
LNG jest paliwem kopalnym, tak, ale wracając do rynku morskiego, te prognozy, między innymi DNVGL, przewidują, że do 2050 roku prawie połowa światowej floty będzie już na LNG.
Zagazowane.
Znaczy napędzane silniki, siłownie będą napędzane gazem, tak.
No tak, to jest trend.
A panowie, a to rodzi pytanie, czy drugi gazoport, już taki bardziej mobilny, przypominający to, co jest w Kłajpedzie, doczekamy się na Zatoce Gdańskiej, czy nie powinniśmy takiej wizji budować? Przypomnijmy, w Kłajpedzie jest tak naprawdę nie instalacje takie jak w Świnoujściu, tylko tam jest postawiony statek, tak, czy jednostka, która regazyfikuje to, co przypływa ze świata, i czy taki w tej wersji terminal powstanie na Zatoce Gdańskiej?
Jeśli mówimy o tą wersję, to dobrze byłoby się przyjrzeć eksploatacji i rentowności tego terminala, bo terminal statkowy jest tam na zasadzie wydzierżawienia jednostki.
Od Norwegów, tak. I to jest droga inwestycja.
Zanim zrobimy taką inwestycję u nas, warto by przeanalizować, co jest korzystne. Aktualnie te statki są w zamówieniach względnie tanie. Powiem względnie tanie, bo to jest około 300 do 400 milionów dolarów, w zależności od tego, jak ta koniunktura funkcjonuje. Ale trzeba by przeanalizować rentowność tego terminalu i dobrze, że powstał taki terminal w Kłajpedzie, bo możemy dokładnie zorientować się, jak to funkcjonuje, ponieważ ponieważ są konferencje organizowane i jest taki program interregowski Go LNG chyba, w którym dyskutuje się na temat rentowności terminali w regionie Morza Bałtyckiego. Pamiętajmy, że taki terminal gazowy też będą budowali Rosjanie, Finowie i Szwedzi.
No to znaczy, z mojego punktu widzenia akurat to jest dobry kierunek i na pewno należy o tym myśleć, o ile on oczywiście będzie ekonomicznie uzasadniony. To należy policzyć, bo tego na razie jeszcze chyba nikt dokładnie nie policzył. Natomiast co do samego kierunku, to trzeba zwrócić uwagę na to, że jeżeli rzeczywiście do 2050 roku połowa floty światowej będzie pływała zasilana gazem, tak, no to my tak naprawdę trochę jesteśmy skazani na to, żeby budować różnego rodzaju instalacje. Ja już nie mówię o samym terminalu, ale różnego rodzaju instalacje.
Żeby bunkrować, czyli żeby chociażby sprzedawać to gaz, paliwo, prawda?
Dokładnie, bo tak. Przecież trudno sobie wyobrazić sytuację taką, że statki będą przypływały do portu w Gdańsku, rozładowywały się i potem płynęły do Finlandii, Rosji, czy na Łotwę, czy na Litwę, żeby bunkrować paliwo. No my takie instalacje musimy zrobić.
Tak? A przypomnijmy, teraz jest tak, że te ogromne kontenerowce, które przypływają do Gdańska, potem płyną pod Kaliningrad i tam.
Dokładnie,
kupują
tak,
paliwo.
No nie do końca. Proszę panów, to mnie się wydaje, że sprawa po pierwsze, ten pływający terminal w Kłajpedzie, on został policzony. I my w Polsce też są znane wyniki. Rzecz polega na tym, z jaką myślą się, że tak powiem, kupuje lub buduje terminal. Pływający terminal jest terminalem bardzo elastycznym. Można go się szybko pozbyć, prawda? Upływa termin, odpływa koniec. Nie mamy oprócz jakichś tam rurociągów, które są ułożone, nie mamy żadnej budowli. Jeśli chodzi o Zatokę Gdańską, to powiedziałbym tak. Czy będzie? To zależy przede wszystkim od porozumienia z Duńczykami w sprawie budowy rurociągu Baltic Pipe, który ma sprowadzać gaz z Norwegii. Rurociąg między Norwegią a Danią jest. Teraz toczą się rozmowy polskie między Danią a powiedzmy Szczecinem. Jeśli ta rura będzie, nie ma o czym mówić, jeśli chodzi o stawianie jakiegokolwiek terminalu na Zatoce Gdańskiej. Natomiast niezwykle istotną, ale to jest rzeczą drobną, powiedzmy związaną z eksploatacją portów, jest budowa tych stacji do przesyłania gazu bezpośrednio na statki. Wiem, że port Gdynia musiał odmówić wpłynięcia jednego wycieczkowca, ponieważ nie był w stanie zapewnić dostarczenia paliwa. Natomiast francuski, trzeci co do wielkości armator, zamówił 11 statków powyżej 22 tysięcy TU i wszystkie na gaz. I teraz one wejdą do eksploatacji za powiedzmy 3-4 lata i w tej chwili Francuzi już ustalają tak trasy pływania tych statków, żeby mogli napełniać je gazem. Mniej więcej na jedną, że tak powiem, podróż wystarczy zapasu gazu, ale nie na rejs cykliczny. W związku z tym w Europie Zachodniej, w Rotterdamie, w Zeebrugge i jeszcze w jednym porcie belgijskim będą budować instalacje do napełniania dla tych 22 tysięczników.
I proszę zauważyć, bardzo ciekawa rzecz, o której powiedział Władysław Jaszowski. Te statki są teraz zamówione. Pływać będą za 3, 4, 5 lat, ale już dzisiaj trzeba myśleć o tym, żeby odpowiednio układać ich trasy, czyli tu inwestycje w branży morskiej muszą być z pewnym wyprzedzeniem. Ja przypomnę, w naszym studio Maciej Krzesiński, Marek Grzybowski i Władysław Jaszowski. Kończymy tę część audycji, a po krótkiej przerwie wracamy z innymi tematami.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Studio Radia Gdańsk, profesor Marek Grzybowski, Maciej Krzesiński i Władysław Jaszowski. Jest szansa, poważna szansa na sukces eksportowy, a mianowicie z nieoficjalnych informacji, do których dotarł Sylwester Pięta, to jest reporter Radia Gdańsk od lat zajmujący się flotą wojenną, marynarką wojenną. Wynika, że są już zapytania na temat możliwości zamówienia w Polsce kormorana. Przypomnijmy, to jest niszczyciel min, który w tej chwili wchodzi do służby. To jest akurat jednostka sprawnie wybudowana. Niektórzy dodają sprawnie, bo przede wszystkim w stoczni prywatnej. Natomiast nie ulega wątpliwości, że tu nie było wielkich poślizgów. Jednostka jest rzeczywiście nowoczesna, przystosowana do zabezpieczenia szlaków handlowych. Ale teraz pytanie, czy rzeczywiście Kormoran może być naszym takim hitem eksportowym, czy to jest takie trochę polskie chciejstwo, bo bardzo lubimy się pochwalić tym, że sami coś ciekawego zbudowaliśmy. Technologicznie, jaka to jest jednostka, Maciej Krzesiński?
Technologicznie to jest jednostka bardzo nowoczesna, rzeczywiście. Ona, można powiedzieć, spełnia najwyższe standardy w swojej klasie. I tak naprawdę cieszy, bo ja miałem okazję to już kilkakrotnie być u pana redaktora w studiu i kiedyś żeśmy też temat Kormorana, pamiętam, z jeden albo dwa razy poruszali. Ja wtedy już mówiłem, że jeżeli ta jednostka będzie sprawnie wybudowana i będzie dobrze wypromowana, to rzeczywiście to może być hit eksportowy. I ja to moje zdanie dzisiaj też podtrzymuję, to może być hit eksportowy. To, że są zapytania na tego typu jednostki, była taka informacja, że tutaj być może kraje bałtyckie są zainteresowane, też inne kraje spoza naszego regionu, to tylko potwierdza fakt, że te takie, można powiedzieć, konie robocze każdej floty wojennej, no, mogą, że tak powiem, nam przynosić profity. Ja mówię tutaj nam, w sensie i stoczniom, i firmom, które dostarczają wyposażenie, bo trzeba mieć na uwadze, że tutaj duża część wyposażenia tak naprawdę to jest też nasze wyposażenie, naszych rodzimych dostawców. No i przy okazji jeszcze będzie być może jakieś źródło finansowania dla posiadacza licencji, czyli dla państwa, krótko rzecz biorąc, tak, dla ministerstwa, które...
Maciej Krzesiński twierdzi, że nie ma tu nadmiaru optymizmu, tylko że to realizm. Panowie się zgadzacie?
To znaczy taka sprawa jest. Niszczyciele min są elementem każdych działań związanych z ochroną szlaków komunikacyjnych. Nie jest możliwa ochrona szlaków komunikacyjnych tylko przy pomocy samolotów, okrętów podwodnych lub
czyli takiej broni okrętów bojowych. Tak?
To jest okręt, który musi funkcjonować w obszarze każdej floty. Ja tylko się dziwię, że my tak mało budujemy, bo uważam, że dywizjon, porządny dywizjon niszczycieli min, żeby wykonywać zadania w rejonie odpowiedzialności gospodarczej polskiej, to powinien liczyć koło 12 okrętów. Tak kiedyś były, że dywizjon...
No, jest szansa, że będą zamówione dwa kolejne już.
No trwają podobno negocjacje na dwa.
Trzy okręty to jest grupa okrętów, to jest, żeby wykonywać zadania ciągłe, to raczej... trudno,
ale 3-4 razy jest za mało, tak?
Uważam, za mało jest. Ale druga sprawa jest, że ponieważ jest to dobry produkt, a dobry produkt sam się sprzedaje, uważam, że na pewno na niego będzie popyt i będą rozpatrywane te jednostki jako jednostki alternatywne do zakupu w innych krajach. Uważam, że remontowa ma dobrą markę, żeby pozycjonować takie jednostki na rynku międzynarodowym.
Nie chciałbym występować jako zły glina, ale chciałbym zwrócić uwagę na dwa podstawowe fakty. Po pierwsze, jest to prototyp. W związku z tym musi upłynąć trochę czasu, bo jak wiadomo, istnieje coś takiego jak dobra praktyka morska, także w marynarce wojennej. W związku z tym te 2 lata, prawda, służby, przyjmując jeszcze udział w różnych ćwiczeniach i sprawdziany bojowe, no to się wtedy okaże. To jest jeden fakt. Drugi fakt to jest to, że licencje na ten wyrób ma Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Tak prawdę mówiąc, może być to jednostka, mówię o MON, trochę nieprzewidywalna, co z tym zrobi. W związku z tym nie wiadomo, czy następne zamówienia na te 2 okręty tego typu, o których się mówi, że ma być pierwszy czy drugi w 2020, a trzeci w 2022 roku, będą budowane przez stocznię remontową, Remontowa Shipbuilding, czy może przez stocznię Funduszu Mars, czy może przez stocznię wojenną, stocznię marynarki wojennej. Tego w tej chwili nie wiadomo. Ja mogę powiedzieć, że z tego, co rozmawiałem z... No, firmą budującą i no, najwyższym przedstawicielem, prawda, tej firmy, to była mowa o tym, że kontrakt na budowę kormorana nie zostanie podpisany, jeśli nie będzie od razu kontraktu na 3 jednostki, ponieważ tylko to gwarantuje opłacalność. Natomiast zbudowano jedną jednostkę i rozumiem też inspektorat uzbrojenia, który to zlecał, ponieważ on chciał wiedzieć, jaki produkt otrzyma, zanim zbuduje, zamówi kolejne tak. dwie. I to także jest jakaś wskazówka co do tego, jak rozpatrują to potencjalni nabywcy. Natomiast zapytania zgłasza się zawsze, ponieważ każdy chce mieć ten profil, prawda, listę i wiedzieć w swojej bazie, gdzie, co, kiedy może zamówić. Natomiast nie jest to jednoznaczne. Wierzę natomiast, że to jest jednostka bardzo nowoczesna, ponieważ Centrum Technologii Morskich, który jeden z przedmówców prawda się wypowiadał, było partnerem tego konsorcjum. I tutaj te słowa są no, bardzo wiarygodne w związku z tym.
Znaczy, już tak podsumowując troszeczkę, tak, oczywistym jest, że jest to prototyp. On też wymaga jeszcze sprawdzenia w warunkach bojowych, czy w warunkach ćwiczebnych przynajmniej.
I rzeczywiście no i wiadomo misjach... też, przepraszam, że prototyp zawsze jest najdroższy, tak? Wyprodukowanie pierwszej jednostki
natomiast
nieproporcjonalnie drogie.
Oczywiście,
czasami.
Natomiast co zyskaliśmy? No, zyskaliśmy to, że już mamy jakby tą technologię budowania. Wiadomo też, jakie błędy zostały ewentualnie na etapie projektowania czy produkcyjnym popełnione. Zostały, jest możliwość ich poprawienia, a przynajmniej wiemy, co dolega, tak, pacjentowi, w związku z czym każda kolejna jednostka powinna być przynajmniej teoretycznie tańsza, tak? Ja uważam, że to może być nasz hit eksportowy, tym bardziej, że też nas bronią, trochę nas broni historia, bo my tak naprawdę jako kraj mamy dosyć duże tradycje w budowaniu jednostek typu trałowiec czy typu niszczyciele
min. Tak.
Ja uważam, że to jest na pewno taka dobra predykcja na to, że to może być hit eksportowy.
To przypomnijmy, że 12 jednostek tego typu zbudowano w Gdyni. I ta seria do dzisiaj funkcjonuje na morzu i trzymają się te jednostki po wielu modernizacjach. I co istotne, ponieważ no, znam te jednostki, to chciałem powiedzieć, że 12 się znakomicie różniła od pierwszej. Zawsze, no, jak następuje kolejna jednostka, się poprawia się wyposażenie.
Poza tym technologie się na tyle dzisiaj szybko zmieniają, że trudno
jest. 2-3 lata to może być rzeczywiście ważna zmiana. No więc będziemy się przyglądali, bo zapowiedź jest rzeczywiście optymistyczna.
Tutaj na przykład trzeba wziąć pod uwagę, że chociażby sama armata już wiadomo, że będzie zmieniona na kolejnych jednostkach, bo ta, która jest dzisiaj stosowana, to jest jeszcze stary typ armaty. Natomiast ma być zastosowana najprawdopodobniej nowa armata też zresztą polskiej produkcji.
Chociaż akurat armata przy niszczycielu min to nie ma pierwszorzędnego znaczenia, ale oczywiście dobrze, że jest nowoczesna. Ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Dzisiaj w naszym studio byli profesor Marek Grzybowski,
dziękuję.
Władysław Jaszowski i Maciej Krzesiński, a ja dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.